Witam słuchaczy bardzo serdecznie w kolejnej audycji zatytułowanej Szkoła Duchowości Charyzmatycznej. Audycja jest współtworzona przez środowisko charyzmatyczne miasta Wrocławia, przez Odnowę w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej. Dzisiejszym naszym tematem będzie zagadnienie związane z uzdrowieniem z różnego rodzaju chorób w kontekście mszy o uzdrowienie chorób i modlitw indywidualnych. Ja nazywam się Artur Skowron i ze mną jest jeszcze dwóch gości. Pierwszym z nich jest ksiądz Mariusz Rosik.
Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa.
O Mariuszu można powiedzieć, że jest naszym takim specjalnym konsultantem, który dzieli się z nami wiedzą biblijną i z racji swojego bogatego doświadczenia charyzmatycznego również tutaj podpowiada nam różne bardzo ciekawe myśli, jeśli chodzi o świat charyzmatyczny. Druga charakterystyczna osoba z naszego miasta, dobrze wszystkim znany, jeśli chodzi o mszę o uzdrowienie chorych, ojciec Andrzej Smołka.
Witam wszystkich słuchaczy.
Temat dzisiejszej naszej audycji został wymyślony z trzech powodów. Pierwszy taki, że wśród nas jest wiele osób, które choruje i cierpi z powodu różnych chorób i bardzo często niestety są to choroby, które współczesna medycyna nie rozwiązuje, więc te osoby chorując na różne choroby umierają i cierpią, nie doczekawszy się powrotu do zdrowia. Drugim takim powodem jest to, że jeśli chodzi o mszę o uzdrowienie chorych, to Odnowa charyzmatyczna jest przodującą rzeczywistością, która w zasadzie pobudziła rzeczywistość mszy o uzdrowienie chorych. I trzeci powód jest taki, że można zauważyć obecnie, że msze o uzdrowienie chorych nabierają jakiego tempa rozwoju i w wielu parafiach w archidiecezji naszej mają już te wydarzenia swoje miejsce. I program ten jest też pewnym właśnie wyjściem jeszcze do tych środowisk, czy do tych parafii, które nie mają u siebie mszy o uzdrowienie chorych. I oczywiście mówimy to z pełną nadzieją, że jeśli dojdzie to do ta rozmowa do poszczególnych proboszczów, to jest szansa, że i oni również skorzystają z możliwości mszy o uzdrowienie chorych. Więc to tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie. Pozwólcie, że ta rozmowa nie będzie tylko gołosłowna i rozpocznę od powiedzenia o pewnych uzdrowieniach. Uzdrowienia te wydają mi się bardzo rzeczowe, w tym sensie, że zostały złożone przez lekarzy. Na co dzień modlę się we wspólnocie Galila i od 14 lat prowadzimy mszę o uzdrowienie chorych. Pierwsze soboty miesiąca w klasztorze ojców dominikanów. I w zeszłym roku zgłosił się do nas jeden właśnie z wrocławskich lekarzy, który przyniósł dokumentację choroby wskazującą na to, że jest nosicielem wirusa HCV, czyli zakażenia wątroby typu C. Nie, to jest wątroby. I po mszy stwierdził, że nastąpiło uzdrowienie. Drugie świadectwo to jest również świadectwo dwóch młodych lekarzy. Przedziwne świadectwo z tego względu, że lekarz ten nie szuka uzdrowienia, natomiast przypadkowo, można powiedzieć, znalazł się na modlitwie uwielbienia. Jego z kolei przypadłością było to, że miał krótszą nogę, która w trakcie tej modlitwy w jakiś cudowny sposób dorosła do tego wymiaru, w którym powinna być, czyli wyrównała się, wydłużyła się ta noga. Więc też dwa świadectwa, uzdrowienie z wątroby i wydłużenie nogi jest wskazaniem, że Bóg dzisiaj przychodzi do ludzi i ich uzdrawia. Dlatego też proponuję rozpocząć rozmowę od początku i pierwsze pytanie, które chciałbym skierować do księdza Mariusza, dotyczy Starego Testamentu i co on mówi o uzdrowieniu z chorób, uzdrowieniu ludzi chorych.
W Starym Testamencie mamy stosunkowo niewiele opowiadań takich klasycznych o uzdrowieniu. Mówiąc klasycznych, mam na myśli takie, które przypominają opowiadania o cudach uzdrowień dokonywanych przez Jezusa. Rozpocznijmy może od takiej myśli, że w Starym Testamencie Pan Bóg pojawia się pod wieloma imionami. I jedno z tych imion w języku hebrajskim brzmi Rafa. Rafa po hebrajsku znaczy ten, który uzdrawia. Już samo to imię wskazuje na przekonania Izraelitów, że to Bóg jest zawsze dawcą uzdrowienia i od Niego pochodzi łaska zdrowia. I chciałbym wspomnieć o trzech takich uzdrowieniach, które zapisane są na kartach Starego Testamentu, które wprost mówią o uzdrowieniach z fizycznych chorób. Pierwsze to uzdrowienie, co ciekawe, Syryjczyka Naamana przez Boga, ale za pośrednictwem proroka Elizeusza. To on był chory na trąd i tutaj mamy bardzo ciekawy motyw, który pojawia się w tym opowiadaniu w drugiej Księdze Królewskiej. Mianowicie mowa jest o tym, że prorok nakazuje owemu Syryjczykowi zanurzyć się 7 razy w Jordanie. Ta cyfra 7 wskazuje bezpośrednio na działanie Pana Boga. I w ten właśnie sposób autor biblijny chciał pokazać, że to uzdrowienie pochodzi wprost od Pana Boga. W ten sposób dał także wyraz temu przekonaniu, które zapisane jest na kartach Księgi Wyjścia. Tam Bóg mówi o tym wprost. Ja, Pan, chcę być Twoim lekarzem. Więc to opowiadanie o Syryjczyku uzdrowionym z trądu mówi nam o tym, że Izraelici głęboko wierzyli, że to Bóg zawsze daje łaskę uzdrowienia. Mamy także, co ciekawe, aż dwa świadectwa, ale o jednym i tym samym uzdrowieniu, o uzdrowieniu króla Ezechiasza. Tam znowu pojawia się takie przekonanie, że Bóg wyznacza każdemu z ludzi odpowiednią liczbę lat do przeżycia. I król, gdy modli się o uzdrowienie, wypowiada między innymi takie słowa: w połowie dni moich odejść muszę. Zdaję więc sobie sprawę, że choroba jakby przerywa tę liczbę lat, którą Pan Bóg wyznaczył człowiekowi. W psalmie bodajże 90 czytamy: miarą naszego życia jest lat 70, 80, gdy jesteśmy mocni. Wszystkie z nich to trud i marność, my zaś odlatujemy. Tak czasem z uśmiechem mówię, że to jest taki psalm, który warto odmawiać, gdy wsiadamy do samolotu. My zaś odlatujemy. Okay. W każdym razie tak Izraelici wierzyli, że te 70-80 lat to jest miara lat wyznaczona przez Pana Boga i jeżeli ktoś z powodu choroby umiera wcześniej, to właśnie choroba jest tym, który przerywa ten bieg ludzkiego życia. I popatrzmy, że w przypadku w przypadku króla Ezechiasza to uzdrowienie dokonuje się przez modlitwę. I warto jeszcze wspomnieć o jednym uzdrowieniu, chociaż w księdze Tobiasza mamy ich więcej, mianowicie o uzdrowieniu, które jest w pewnym sensie połączone z uwolnieniem od wpływu złego ducha, ponieważ mamy tam do czynienia z chorobą oczu, ze ślepotą, która była spowodowana wprost przez złego ducha. Otóż czytamy tam między innymi takie polecenie, które daje Tobiaszowi anioł, archanioł Rafał. Mówi: serce i wątrobę ryby spal przed mężczyzną lub przed kobietą, których opanował demon albo zły duch, a zniknie opętanie i już nigdy nie zwiąże się z nim. Żółcią trzeba potrzeć oczy człowieka, które pokryło bielmo, dmuchnąć potem na nie, dmuchnąć na bielmo, a oczy będą zdrowe. Wiem, że taka specyficzna procedura, którą anioł polecił Tobiaszowi, rzeczywiście powodowała przywrócenie wzroku. Mamy więc też takie opowiadanie, które łączy elementy uzdrowienia z uwolnieniem spod wpływu złego ducha.
Księże Mariuszu, a co mówi na temat uzdrowień Nowy Testament?
Przede wszystkim trzeba nam zdać sobie sprawę, że w Nowym Testamencie bardzo mocno podkreślana jest prawda zarówno w Ewangeliach, a później zobaczymy także w Dziejach Apostolskich, że choroba nie pochodzi od Pana Boga. To nie Bóg zsyła choroby i choroba na kartach Nowego Testamentu nigdy nie jest traktowana jako krzyż, który Bóg nam daje. Warto sięgnąć do 10 rozdziału Ewangelii Mateusza, do tak zwanej mowy misyjnej, gdzie mowa jest o krzyżu. Jezus mówi: kto nie bierze swojego krzyża, a idzie za mną, nie jest mi godzien. Żeby właściwie ten symbol krzyża zinterpretować, to trzeba nam sięgnąć do kontekstu tej wypowiedzi Jezusa. A powiedzmy od razu, że ta wypowiedź aż sześciokrotnie pojawia się na kartach Ewangelii i za każdym razem kontekst jest taki sam i wskazuje on jasno na prześladowania z powodu głoszenia Słowa Bożego. Jezus mówi: posyłam was jak owce między wilki, miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was biczować w synagogach, będą was wodzić przed namiestników i królów, brat wyda brata na śmierć, dzieci powstaną przeciw rodzicom, jeżeli pana domu nazwali Belzebubem, to i was tak nazwą, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. I później Jezus mówi właśnie o krzyżu, że krzyżem jest więc prześladowanie z powodu głoszenia Ewangelii. I żeby nie mieć najmniejszych wątpliwości, że choroba nie jest krzyżem, który pochodzi od Pana Boga, to dokładnie w tym samym kontekście, w tej samej mowie Jezus poleca apostołom: idźcie i głoście, bliskie jest Królestwo Boże, uzdrawiajcie chorych, oczyszczajcie trędowatych. A cała ta mowa misyjna w 10 rozdziale rozpoczyna się od słów: Jezus przywołał do siebie swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Nowy Testament daje nam więc bardzo jasną i precyzyjną postawę Jezusa wobec chorób i tak samo postawę później apostołów, gdy patrzymy na karty Dziejów Apostolskich, wobec chorób, które dotykają człowieka. Choroba nie pochodzi od Pana Boga, Bóg jej nie zsyła, aczkolwiek wiemy, że Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu może nawet chorobę, nawet to zło, które tak naprawdę jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, tak jak wszelkie formy cierpienia, Bóg może to wykorzystać ku naszemu dobru. I żeby nie sięgać do poszczególnych opowiadań w Ewangelii o uzdrowieniach dokonanych przez Jezusa, powiedzmy tylko o takich czterech cechach, które właściwie znaleźć można niemalże w każdym z tych opowiadań. Po pierwsze, uzdrowienia dokonywane przez Jezusa i później przez apostołów, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, nigdy nie są związane z magią. Magia to specyficzna procedura, stała procedura, którą należy wykonać, aby uzyskać odpowiedni skutek. Często połączona jest z zaklęciami. Cuda Jezusa nie mają nic wspólnego z magią. Za to cuda Jezusa, i to jest druga cecha, są zawsze związane z Jego nauczaniem. Jezus, tak z uśmiechem mówiąc, nie jest takim sztukmistrzem z Lublina, który dokonuje cudów dla samych cudów, dla fajerwerków, ale zawsze te cuda wiążą się z nauczaniem, z przekazywaniem Słowa Bożego, z głoszeniem Bożej miłości do człowieka. I można powiedzieć, istnieje swoiste sprzężenie zwrotne. Nauczanie jest potwierdzane przez cuda, prawda? A cuda umacniają to nauczanie, są dowodem prawdziwości tego nauczania. Trzecia cecha to taka, że cuda uzdrowień dokonywane przez Jezusa zawsze wiążą się z wiarą. Jezus najczęściej domaga się jakiejś, jeśli można tak powiedzieć, dawki wiary. Czasem pyta, czy wierzysz, że mogę to uczynić? Wtedy dokonuje cudu i po cudzie znowu ta wiara wzrasta w człowieku, który był obiektem tego cudu. Czyli wiara zawsze jakoś jest obecna. Czasem nie chodzi o wiarę samego człowieka chorego, ale przypomnijmy sobie taką scenę uzdrowienia paralityka, którego przyniosło czterech mężczyzn. Mówi ewangelista Marek, Jezus widząc ich wiarę, dokonał uzdrowienia tego człowieka. I wreszcie czwarta cecha to taka, że bardzo ciekawie i mocno podkreślone jest przez ewangelistów wstawiennictwo. Otóż Jezus czasem dokonuje uzdrowień nie ze względu na prośbę człowieka chorego, ale ze względu na prośbę tych, którzy są mu bliscy, którzy są czasem jego krewnymi, właśnie owych czterech, którzy przyniosło paralityka, albo córka Syrofenicjanki, prawda, została uzdrowiona, bo mama prosiła o uzdrowienie, albo sługa setnika, to setnik jest tym, który wstawia się za osobą chorą. I myślę, że tutaj mamy już taki moment, kiedy dochodzimy bardziej bezpośrednio do tematu naszej audycji, kiedy właśnie mówimy o modlitwie za chorych, czyli modlitwie wstawienniczej.
Zanim przejdę do kolejnego pytania, chciałbym jeszcze raz tutaj podkreślić jedną z wypowiedzi księdza Mariusza mówiąca o krzyżu i chorobie, dlatego że wielokrotnie możemy usłyszeć z ust osób chorych, za jakie grzechy Bóg mnie ukarał. I myślę, że to jest o tyle ważne, żebyśmy zapamiętali, że choroba nie pochodzi od Boga, a jest wynikiem grzechu i działania w naszym życiu szatana. Mówię to w tym celu, żebyśmy tak nie oskarżali Boga o to, czego On sam nie uczynił, a jednocześnie abyśmy też zmienili swój sposób myślenia o Nim i patrzyli na Niego jako tego, który rzeczywiście nas uzdrawia i zbawia od wszelkich naszych nieszczęść.
Ale myślę, że trzeba tu jeszcze dodać to, żeby osoby na przykład chore nie dopatrywały się w sobie grzechu, prawda? To, że ktoś choruje, to absolutnie nie znaczy, że to jest konsekwencja jego grzechu. Po prostu zło weszło na świat po grzechu pierwszych rodziców. Od tamtego momentu, jak powie święty Jan, świat leży w mocy złego. A skoro tak, to każdy, kto się rodzi na tym świecie, doświadczy zła, doświadczy między innymi choroby i to bardzo rzadko jest tak, że ktoś choruje z powodu własnego grzechu. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Pan Bóg jest zawsze po stronie człowieka cierpiącego.
Także kochani słuchacze, bardzo proszę, weźcie sobie to głęboko do serca. Kolejne pytanie będzie związane z jednym z fundamentów Kościoła, bo jak wiemy, Kościół zbudowany jest na Piśmie Świętym i na tradycji. I księże Mariusz, mam takie pytanie. Czy tradycja Kościoła przytacza świadectwa uzdrowień?
Mamy dużo takich świadectw. Nie będę przytaczał ich całej masy, bo musimy dać też ojcu Andrzejowi dojść do słowa. Ale kilka takich chronologicznie rzecz ujmując. Na przykład święty Justyn, to jest połowa, Justyn Męczennik, połowa drugiego wieku po Chrystusie. Bo o tym, że całe dzieje apostolskie są przesycone takimi opowiadaniami, to wiemy, czyli pierwszy wiek istnienia Kościoła, te cuda są bardzo żywe, cuda uzdrowień. Przejdźmy więc do kolejnych wieków. W połowie II wieku święty Justyn Męczennik, który pochodził notabene z terenów Palestyny, w jednym ze swoich dzieł, zwanym Apologią, pisał m.in. tak. Chrystus stał się człowiekiem i narodził się z woli Boga Ojca dla zbawienia ludzi wierzących i na zgubę demonów, o czym zresztą sami możecie się przekonać na własne oczy, licznych bowiem opętanych przez demony na całym świecie, a także w waszym mieście, waszych obywateli, których żaden zaklinacz, czarodziej czy magik nie mógł uleczyć, chrześcijanie uleczyli i wciąż leczą wezwaniem imienia Jezusa Chrystusa. Święty Justyn musiał więc być świadkiem wielu uzdrowień, skoro w taki sposób pisał. Jemu współczesny, mniej więcej w tym samym czasie żyjący święty Ireneusz z Lyonu, a więc popatrzmy, jesteśmy na drugim krańcu Cesarstwa Rzymskiego, poświadcza, że w jego kościele również dzieją się takie rzeczy. W jednym ze swoich dzieł pisał między innymi tak. Prawdziwi uczniowie przez wkładanie rąk leczą chorych i zdrowie im przywracają. Niech wystarczy takie jedno tylko zdanie świętego Ireneusza, który potwierdza, że on sam również był świadkiem cudów i uzdrowień. Początek III wieku to święty Hipolit. Dzieło zatytułowane Tradycja Apostolska wyszło spod jego pióra i bardzo ciekawa dysputa się musiała toczyć we wspólnocie, w której żył święty Hipolit. Mianowicie zastanawiano się, czy nad osobami, które mają dar uzdrawiania, trzeba się modlić, wkładając na nie ręce i udzielając specjalnych święceń do tej posługi, czy nie. Dyskutowano. No i Hipolit tak rozwiązuje tę kwestię. Jeśli ktoś pośród świeckich otrzymał dar uzdrawiania, nie należy wkładać na niego rąk, gdyż sprawa jest oczywista, że już taki dar ma, więc nie trzeba się o niego specjalnie modlić. Dalej bardzo ciekawy jest też przypadek Orygenesa. To jest jeden z najpłodniejszych pisarzy wczesnochrześcijańskich. Ponoć potrafił dyktować 7 pism jednocześnie 7 osobom. To on między innymi w jednym ze swoich dzieł, Przeciw Celsusowi, tak się nazywa to jego pismo, zanotował takie słowa. Ślady działania Ducha Świętego, który pojawia się w postaci gołębicy, trwają do tej pory w chrześcijanach, którzy wypędzają złe duchy i dokonują wielu uzdrowień. Czyli w III wieku, za czasów Orygenesa, również mamy poświadczone liczne uzdrowienia. Powiedzmy teraz wiek IV, święty Atanazy. Wiek IV to jest taki wiek, kiedy pojawiają się pierwsi pustelnicy, ludzie żyjący w samotności, oddani modlitwie. Otóż święty Atanazy przedstawił żywot takiego pustelnika o imieniu Antoni i między innymi napisał tak. Wielu obecnych uleczył Pan za jego pośrednictwem z chorób ciała, a innych uwolnił od demonów. Czyli Bóg działał przez Antoniego pustelnika. I może jeszcze jedno świadectwo niejakiego Sokratesa scholastyka, też z tego samego okresu. Mówi mianowicie o tym, że uzdrawianie było czymś zupełnie naturalnym w pierwszych wspólnotach o charakterze monastycznym, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy w pierwszych zakonach czy klasztorach. Tutaj uśmiech w stronę ojca Andrzeja, który jest właśnie zakonnikiem. Otóż Sokrates scholastyk mówił tak. Przybywszy na miejsce, pielgrzymi zastali mnichów zajętych swoją codzienną pracą. Jaka to była praca? Modlitwą, leczeniem chorych i wypędzaniem złych duchów. Tym się na co dzień zajmowali zakonnicy. No i może jeszcze ostatnia taka perełka. Święty Augustyn, prawda? Troszeczkę później żyjący. Bardzo ciekawy jest jego przypadek, dlatego że początkowo w swoich dziełach pisał, że cuda uzdrowień, uwolnień były potrzebne na początku istnienia Kościoła, aby go umocnić i rozprzestrzenić, a później mówił, ale w naszych czasach one już ustały, bo Kościół już jest rozprzestrzeniony. A później, gdy sam odprawiał Eucharystię i w czasie tej Eucharystii jedna osoba została spektakularnie uzdrowiona, to zmienił radykalnie swoje zdanie i powiedział, dzisiaj Pan Bóg też dokonuje uzdrowień.
Ojcze Andrzeju, jesteś znany z tego, że jak nikt w naszym mieście propaguje i prowadzi mszę uzdrowienie chorych, czyli potwierdza nauczanie Pisma Świętego i tradycji własnym życiem w XXI wieku. Mam teraz pytanie, czy można jakoś zdefiniować w takim bądź razie modlitwę o uzdrowienie chorych? Czy można podać jakąś regułkę, która przybliżyłaby nam tą wielką tajemnicę miłosierdzia Bożego.
Nie wiem, czy to możemy jakoś zdefiniować. Mówimy tutaj o dwóch rzeczach, o modlitwie wstawienniczej, naszej modlitwie, nas, ludzi, uczniów Jezusa Chrystusa, członków Kościoła, i mówimy też o Eucharystii, mszy świętej, którą uważamy, że to jest modlitwa samego Chrystusa. To jest coś, co nam przekracza nasze działalność, naszą jako uczniów. My tylko czynimy tak zwaną pamiątkę, to co Pan Jezus uczyni, ale to właściwie to msza święta to jest modlitwa i to jest ofiara Pana Jezusa. Ofiara i wstawiennicza, i ofiara pojednania. I Chrystus modli się za nas, my wierzymy w to. Modli się za tych, którzy są tam obecni podczas takiej Eucharystii, ale też innych, jeżeli taka jest nasza prośba, też przychodzimy do Niego i prosimy Go o uzdrowienie, o uwolnienie, czy jakąś inną łaskę dla konkretnej osoby. To tak pokrótce. Więc modlitwa wstawiennicza jest taką modlitwą właściwie przez nas czyniona. Modlimy się, bo tak Pan Jezus powiedział, żebyśmy się modlili. I zwyczaj w Kościele, zawsze tak jak ksiądz Mariusz przed chwilą powiedział, to pradawny zwyczaj we wspólnotach chrześcijańskich, gdzie modlono się za chorych, modlono się o uzdrowienie i uwolnienie od mocy diabła, też uwolnienie od jakichś chorób. I czasami te dwie rzeczy były jakoś związane. Tu mieliśmy przed chwilą taką dygresję na temat księgi Tobiasza, gdzie czasami przynajmniej uważano, że niektóre choroby mają swoje źródło gdzieś w mocy złego, mocy diabła. Czasami niektóre te uzdrowienia, czy te modlitwy wstawiennicze, gdzie obiektem, czy prośba jest skupiona na uzdrowieniu, czasami trzeba ją rozszerzyć o uwolnienie, prośbę o uwolnienie. I wtedy następuje jakieś tam spektakularne czasami uzdrowienie. Byłem tego świadkiem parę razy już.
Czy może ojciec o tym opowiedzieć?
Tak. Kiedyś, znaczy nie tak dawno, jeszcze chyba ze 3 lata temu przyszła do mnie tutaj pod Czwórką akurat, bo tu jesteśmy w tym samym budynku, gdzie posługiwałem jako egzorcysta. Przyszła pewna młoda pani zimą o dwóch kulach, utykając, i jej problem właściwie nie był tam problem związany właśnie z tym utykaniem, bo wytłumaczyła, że miała jakiś upadek i stąd jedna z nóg spuchła i tam jakoś coś się stało, że po prostu nie mogła jej używać. Tak właściwie skakała jak na jednej nodze, ale z pomocą tych dwóch kul. Pomodliliśmy się chwilę też głównie z jej problemem, a jej problem był raczej duchowy. Była kwestia modlitwy o uwolnienie. I w pewnym momencie ja tak jakoś poczułem, może to takie jest niezwykłe dla innych, niezrozumiałe dla wielu ludzi, ale takie tchnięcie, jakoś natchnienie, mam nadzieję, że to od Ducha Świętego, żebym dotknął też tej jej nogi, konkretnie to chyba kostki, tak, w tym miejscu, i żebym przegonił tą chorobę w imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko tak króciutko powiedziałem, odejdź duchu choroby i tyle. Pożegnaliśmy się z tą kobietą i ona odeszła. To parę metrów zrobiła do drzwi, kiedy zauważyłem, że ta kostka, ta noga zaczyna się po prostu zmniejszać. Tak jakby ktoś powietrze spuszczał jak z balonika. Także zauważyłem, że po prostu no, coś dziwnego się dzieje. Niemniej ona poszła, tylko za chwilę przyszła z tymi kulami i pyta się mnie, że ojcze, co ja mam zrobić teraz z tymi kulami, bo ja już dobrze chodzę. Więc to takie spektakularne. Choć nie dałbym głowy, nie wiem, czy to jest być może wysłuchanie modlitwy przez Pana Jezusa, albo to po prostu rzeczywiście ten zły, który czasami przychodzi do nas w formie choroby, czy jakiegoś cierpienia, udaje jakąś chorobę. Może odszedł wtedy. Tak do końca niestety nie mogę wam powiedzieć. W każdym bądź razie to było po modlitwie. W imieniu Pana Jezusa.
I to jest chyba dobra wiadomość, że Pan Jezus nas uzdrawia. Kochani, zapraszam teraz na króciutką przerwę, mały dżingiel muzyczny, tak abyśmy mogli odprężyć się i uczestniczyć później w dalszej części naszego programu. Witam drogich słuchaczy w drugiej części Szkoły Duchowości Charyzmatycznej. Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o uzdrowieniu chorych. Ja nazywam się Artur Skowron, a moimi gośćmi jest ksiądz profesor Mariusz Rosik i ojciec Andrzej Smołka. Msze o uzdrowienie chorych i modlitwa za chorych. Chciałbym tutaj w pierwszym pytaniu odnieść się już do dwóch wątków. O pierwszym wspomniał ksiądz Mariusz, mówiąc o tym, że gdy ktoś już dostaje dar uzdrawiania chorych, i tutaj była mowa o świeckich, i on się łączy z wątkiem Eucharystii, czyli mszy o uzdrowienie chorych, mam to takie oto pytanie. Jaka jest w takim bądź razie udział laikatu i duchowieństwa w mszach o uzdrowienie chorych? Jak byśmy to mogli popisać? Ojciec Andrzej.
Udział. No, na ogół widzimy, że ludzie są zainteresowani tego typu, powiedziałbym, liturgią. Wielu ludzi, nie tylko chorych, ale też wielu takich, którzy po prostu przychodzą, żeby sobie popatrzeć czasami. No trudno, zawsze to było, za czasów Pana Jezusa też było i do tej pory też jest. Ale myślę, że to ciekawość to nie jest, niektórzy mówią, że pierwszy stopień do piekła, ale też do nawrócenia też. Czasami, jak ten, przypominacie sobie tego Zacheusza, który z ciekawości sobie się wdrapał na drzewo i chciał zobaczyć Pana Jezusa i to wystarczyło, że Pan Jezus go zauważył i ten się nawrócił. Także część ludzi też ciekawych przychodzi i wtedy msza święta, taka Eucharystia jest związana z głoszeniem Słowa Bożego. W taki sposób bardzo już konkretny mówimy o tak zwanym kerygmacie, czyli tym pierwotnym głoszeniu, że Pan Jezus jest żyjący i że jest wśród nas i że jest obrazem kochającego Ojca, Boga Ojca i że wysłuchuje naszych próśb. Chce po prostu, byśmy poczuli Jego obecność wśród nas, a zwłaszcza w tym czasie, kiedy tak jesteśmy świadkami takiego odwrotu wielu, wielu ludzi, zwłaszcza młodych od Kościoła, od Chrystusa, to tego rodzaju modlitwy, nawet celebracje eucharystyczne powodują, że wielu ludzi przychodzi i może z początku nie za wiele rozumią, co jest, ale wielu jednak w końcu otwiera się na łaskę Pana Jezusa i otwierają swoje serce.
Powiedział ojciec, że przychodzą wierni z ciekawości. A moje pytanie brzmi tak, czy świeccy modlą się również o uzdrowienie chorych?
Jak najbardziej, jak najbardziej. I to oczywiście mam takie doświadczenie bardziej właśnie związane z tą odnową charyzmatyczną, czyli ze wspólnotami różnego rodzaju. I to nie tylko tu na terenie Polski, ale gdzieś poza, pracowałem w Afryce i innych krajach. I tam członkowie tych wspólnot, czy tutaj też, bardzo często właśnie modlą się pojedynczo, ale też grupowo za chorych, powiedzmy, w różnych intencjach.
Czyli nie czasami, ma... tak. To tak jeszcze powiem pytanie, czy kto ma większą skuteczność modlitwy, świecki czy ksiądz, jeśli można takie pytanie postawić? Bo nieraz zauważam na mszach uzdrowienie chorych, że jak się modlą świeccy i ksiądz, to do księdza jest taka długa kolejka, a do świeckich krótsza. Czy to, że ktoś jest księdzem, czy zakonniki ma jakieś znaczenie, czy nie?
No, to jest takie trochę trudne pytanie w tej chwili. Ja nie wiem, co ksiądz Mariusz tu powie, ale to o skuteczność chodzi, no, podstępne takie trochę. Tu na pewno nie chodzi o nasze jakieś tutaj, na pewno nie chodzi o słowa, o jakieś modlitwy dłuższe, krótsze, lepsze, gorsze. Tu chodzi po prostu o obecność Pana Jezusa. Jeżeli ktoś wierzy w tą jego obecność, ma ma tego Chrystusa w sobie, to wtedy on może się modlić w jego imieniu. I tu nie zależy od tej osoby już, czy jest kapłanem, czy jest osobą świecką, czy zakonnikiem. Ważne to, żeby Chrystus mieszkał w jego sercu i żeby on był świadomy tego. To jest to chyba najważniejsze dla mnie. Ja nie wiem, czy to... Choć zdarza się czasami, że i osoby, które można by powątpiewać, że mają jakieś dary naturalne. Czasami widzimy podczas takich błogosławieństw indywidualnych, że ludzie przykład... dostępują tak zwanego spoczynku w Duchu Świętym, o który tu ksiądz Rosik na pewno, ksiądz profesor na pewno coś powie, bo jest specjalistą w tej dziedzinie, ale widziałem wielokrotnie, że ktoś, kto nie miał chyba żadnego doświadczenia w tym względzie, nałożył ręce też na jakiegoś tam człowieka z błogosławieństwem i ten ktoś doznał tego spoczynku i ku zdziwieniu tej osoby, która nałożyła ręce. Nawet bym powiedział w takiej lekkiej paniki. Więc to nie wiem, czy to, jak to jest. To jest chyba tylko dowód w to, że to nie my, to ludzie, tylko po prostu Pan Jezus, którego wierzymy, że On żyje, że jest obecny wśród nas. Czy to w czasie Eucharystii, czy to oczywiście najbardziej w Eucharystii, ale też w czasie modlitwy takiej wstawienniczej, gdzieś poza, w jakiejś salce, czy nawet gdzieś na ławce w parku, bo czasami się tak zdarza. Pan Jezus mówi, że gdzie dwóch albo trzech będzie w Jego imię zebranych, to On też tam będzie. Także myślę, że tu chodzi o tą naszą wiarę w Jego obecność.
Że Pan Jezus po prostu uzdrawia. A księże Mariuszu, mam znowu pytanie tutaj, tak powiem, z rzeczywistości sakramentów. Jak się ma w takim razie sakrament namaszczenia do chorych, do mszy o uzdrowienie chorych?
Bardzo często ten sakrament jest udzielany właśnie w trakcie Eucharystii, w trakcie mszy świętej. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, bo jednocześnie uczestniczymy w dwóch sakramentach. Tak się już przyjęło w wielu naszych parafiach, że właśnie 11 lutego, kiedy obchodzimy Dzień Chorego Matki Bożej z Lourdes, bardzo często właśnie sakrament namaszczenia chorych jest udzielany w trakcie Eucharystii. Więc mamy wtedy takie swoiste wzmocnienie jednego sakramentu przez drugi, jeśli można tak powiedzieć. I dlatego warto zauważyć, że na przykład katechizm Kościoła katolickiego Eucharystię również nazywa sakramentem uzdrowienia, prawda? Bardzo chciałbym zwrócić tutaj uwagę na taką rzecz, która czasem nam umyka z powodu troszkę niewłaściwego, proszę wybaczyć, że tak się ośmielę powiedzieć, tłumaczenia pewnego fragmentu, który pojawia się w mszale rzymskim. Otóż zwróćmy uwagę, że tuż przed przyjęciem Komunii Świętej wypowiadamy słowa takie skierowane do Boga w modlitwie. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Prawda? Tak jakbyśmy ten sakrament uzdrowienia, którym jest Eucharystia, rezerwowali tylko dla wymiaru duchowego. Mówimy o duszy, a tymczasem wiemy, że są to słowa zaczerpnięte w Biblii, inspirowane Biblią. W Biblii wypowiada te słowa nikt, prawda? Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. I chodzi o fizyczne uzdrowienie, a nie duchowe. Pewnie się tak stało, dlatego że łaciński pierwowzór mówił et sanabitur anima mea. Będzie uzdrowiona rzeczywiście dusza, anima, ale w języku łacińskim ten rzeczownik anima bardzo często jest używany na określenie całej osoby, nie tylko duszy. I zwróćmy uwagę, że na przykład inaczej to przetłumaczono w języku włoskim. Gdy odprawiamy Eucharystię po włosku, to słyszymy e io sarò salvato, ja będę zbawiony. Podobnie po angielsku, I shall be saved, ja będę uzdrowiony, zbawiony. Podobnie po francusku, je serai guéri, prawda, czyli będę uzdrowiony ja jako cały. Do Polski się to dostało właśnie jako dusza, więc nie będziemy zmieniać tutaj rytuału Eucharystii, ale warto podkreślić, że gdy wypowiadamy te słowa, mamy na myśli całego człowieka, a nie tylko ten wymiar duchowy.
Ja może dorzucę, że w języku Lingala, gdzie Pawca Apryki też jest takie słowo na kubika, to znaczy będę uzdrowiony.
Czyli cały człowiek, prawda? Tak. To tylko Niemcy i Polacy zostali, bo u Niemców jest...
Bardziej duchowe narody.
Wird meine Seele gesund, czy geheilt, prawda? Seele, czyli dusza.
Czyli można spokojnie powiedzieć, że jeśli przystępujemy do Eucharystii, możemy śmiało mówić, niech będzie uzdrowiona dusza i ciało moje.
Przynajmniej myśleć, żeby nie zmieniać, prawda, samej formuły.
Natomiast tutaj w naszej rozmowie bardzo mocno rzeczywiście skoncentrowaliśmy naszą uwagę na samym sakramencie Eucharystii, który ma rzeczywiście moc uzdrowienia naszego ciała i naszej duszy. Natomiast ja tutaj chciałbym jeszcze dopytać, bo cechą charakterystyczną przy uzdrowieniu chorych jest to, że ludzie, którzy wychodzą do modlitwy, spotykają na swojej drodze tak zwanych stawienników, czyli różne osoby, które modlą się w ich intencjach. I mam takie pytanie, jak w takim razie rozumieć osobę modlącą się tego przysłowiowego stawiennika na mszy o uzdrowienie? Kim on dla nas jest? Dlaczego on się o nas modli? Jaka jest jego rola?
No nie wiem, ja się spotkałem z ludźmi, którzy przyszli do mnie prosząc o wybaczenie, że byli na mszy świętej, podczas której jakiś stawiennik świecki nałożył na ich ręce, więc prawdopodobnie zgrzeszyli w ten sposób. No więc jest, no niektórzy ludzie w ten sposób podchodzą. Także jakby się bali ludzi świeckich, ich tam modlitwy stawienniczej. Choć wiem, że to taki sposób to raczej tutaj u was, u Dominikanów, tak bardzo... W innych kościołach to inaczej odbywa się, ale na ogół tam, gdzie ja też gdzieś tam posługuję, w miejscach takich, gdzie istnieje wspólnota, to zapraszam też wspólnotę, albo przynajmniej część tej wspólnoty, żeby też przyszła i też modliła się, czasami dotykając tych osób, jeżeli one nie mają nic przeciwko temu. I tak to jest. Tak wspólnie i kapłan, i te osoby świeckie modlą się nad tymi, którzy pragną tego.
Czyli wiemy o tym, że uzdrawia nas sam sakrament, że uzdrawia nas Bóg poprzez właśnie wstawienników. I tworzy mi się teraz takie pytanie. Czy osoba, która przychodzi po modlitwę o uzdrowienie chorych, może spełnić jakieś warunki, które umożliwią jej otrzymanie uzdrowienia? Ewentualnie, czy taka osoba ma w sobie jakieś przeszkody, które odgrodzą jej od przyjęcia uzdrowienia. Czy tutaj coś możemy na ten temat powiedzieć? Może ksiądz Mariusz?
Może najlepiej będzie, jeżeli sięgniemy po konkretne przykłady. Pamiętam z takiego momentu, kiedy właściwie jakoś po raz pierwszy zetknąłem się z modlitwą uzdrowienie. To było około 25 lat temu. Chciałbym teraz dać takie świadectwo, że z moim przyjacielem, on obecnie też już teraz jest księdzem, poszliśmy do szpitala, bo chorowała jego siostra. Siostra miała wtedy 30 kilka lat, taka młoda kobieta, ale chorowała ciężko na dyskopatię. Pamiętam, że to była niedziela, niedzielne popołudnie, tutaj wrocławski szpital wojskowy. Przyszła do szpitala kilka dni wcześniej, dlatego że w poniedziałek po tej niedzieli czekała ją operacja. Co się stało? Otóż tuż przed naszym przyjściem ta młoda, chora kobieta skorzystała z sakramentu pojednania, prawda? Poszła do spowiedzi, wyznała Panu Bogu grzechy, chciała w ten sposób też się przygotować duchowo na tę operację. I później właśnie z moim przyjacielem odwiedziliśmy ją w szpitalu. Tak też się ciekawie stało, że lekarze byli wtedy na tyle życzliwi, ponieważ ona była już na wózku inwalidzkim. Dano jej salę tuż obok kaplicy, prawda, żeby mogła, tak poprosiła, żeby mogła w miarę często iść tam się modlić. I właśnie w tej kaplicy modliliśmy się za nią po tej spowiedzi świętej. I proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia, kiedy miała być operacja, została wypisana ze szpitala bez żadnej operacji. Czyli Bóg zadziałał tak potężnie i myślę, że właśnie jednym z warunków, które jakoś oczyszcza, jeśli można tak powiedzieć, nasze serce przed Panem Bogiem, jest rezygnacja z grzechu, sakrament pojednania.
Ojciec Andrzej.
Czy są przeszkody, ale na pewno można jakoś sprawy ułatwić. Pan Jezus pyta się często o wiarę. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Twoja wiara cię uzdrowi. W tym sensie. To można oczywiście prosić o tą wiarę, skorzystać z sakramentu pojednania, oczyścić też swoje serce, swoją duszę. Więc to na pewno. Jakoś polepszyć to na pewno. Tylko, że ja tak do końca nie wiem, jak to robi Pan Jezus, że w końcu On czasami uzdrawia tych, których, ja tak powiem szczerze, no niezbyt specjalnie się przykładałem z modlitwą. A natomiast są osoby, na których bardzo mi zależy, żeby odzyskały zdrowie i no, nie za wiele się dzieje. Choć trzeba by tak do końca sprawdzać, zobaczyć. Więc tutaj oczywiście jakiś brak wiary absolutny, czy wyrzucenie, jakieś kpiny. Choć też w tym wypadku Pan Jezus chyba uzdrowia. Kiedyś może pozwolę sobie skorzystać z przykładu takiego. To już jest wiele lat temu, jeszcze w latach 80. gdzieś tam w Afryce. Prowadziłem taką mszę świętą. I na tą mszę przyszła para taka. Właściwie to pan nie wszedł do kościoła, został na zewnątrz, natomiast jego żona wyszła i ona się tam modliła ze swojego męża, ponieważ on był głuchy, ogłuch, gdzieś tak jakąś chorobę przeżył. I człowiek, który pracował w takiej dosyć firmie bogatej, więc ta firma go posłała do Europy, go badano, zakładano, próbowano uleczyć, uzdrowić, no ale nie dawało to żadnego rezultatu. Wrócił, usiadł sobie zatem tego dnia przed kościołem na ławce, ciągnął papierosy, zaczął palić podczas tej mszy świętej i w pewnym momencie bardzo źle się poczuł. W końcu zrealizował, że słyszy. Słyszy, co się dzieje w kościele. Więc zaczął krzyczeć po prostu. Ludzie, ja słyszę. No więc niektórzy, ponieważ kościół wszystko było potwierane, tam są gorące takie klimaty, więc ja myślałem, że to jakiś po prostu szaleniec gdzieś tam. A on krzyczał, że słyszy, że uzdrowiony. Dopiero po mszy świętej przyszedł do mnie, czy właściwie go spotkałem gdzieś na zewnątrz i mi mówi, że on przyszedł bez wiary taki, a jednak Pan Jezus go tam wypatrzył gdzieś poza kościołem. I uzdrowił go i z tych papierosów, ale też przede wszystkim z jego choroby uszu. No i chyba jeszcze lepiej, ponieważ on z tą żoną, żoną to nie do końca jego żona, on miał cztery takie panie, ale w końcu z tą właśnie panią zawarł związek małżeński. Inne tam te dzieci wszystko jakoś przyjął do siebie. Jeszcze później każdego dnia rano przychodził do kościoła i siadał w pierwszej ławce podczas mszy.
Czyli dokonało się też takie uzdrowienie duchowe, nie tylko fizyczne, prawda?
I myślę, że to jest bardzo pocieszające z tego względu, że Bóg rzeczywiście okazuje miłosierdzie komu chce i w zasadzie tylko na własnych warunkach udziela tego uzdrowienia. I to myślę dla nas, drodzy słuchacze, jest dobra wiadomość, że niezależnie od tego, jaki jest nasz sposób myślenia o Bogu, o uzdrowieniu, o cudach, to możemy przyjść do Pana Boga i rzeczywiście prosić Go o przywrócenie zdrowia. Ja tylko przypomnę, że uczestniczymy w programie Szkoły Duchowości Charyzmatycznej. Rozmawiamy dzisiaj o uzdrowieniu chorych. Ja nazywam się Artur Skowron, a moimi gośćmi jest ksiądz Mariusz Rosik i ojciec Andrzej Smołka. Msze o uzdrowienie chorych w ostatnich latach rzeczywiście rozwijają się szybko. Coraz częściej widzimy plakaty informujące o tym, że taka modlitwa będzie miała miejsce w tym czy w tamtym kościele. Mam zatem pytanie trudne, ale które wydaje mi się, że musi gdzieś wybrzmieć. Jak jest takim bądź razie problem, jeśli chodzi o korzystanie przez nas, przez katolików, z możliwości uzdrowienia poza kościołem? To znaczy, mając mszę uzdrowienie chorych, gro katolików chodzi do różnego rodzaju bioenergoterapeutów czy innych uzdrowicieli, którzy przyjeżdżają z Indonezji, z Syberii i właśnie u nich szukają przywrócenia zdrowia. Co możemy na ten temat powiedzieć?
Jest to pewnie wynik dużej nieświadomości tych ludzi. Jeżeli oni rzeczywiście są chrześcijanami, jeżeli chodzą do kościoła, to pewnie nie zdają sobie sprawy, że korzystanie z tego typu form uzdrawiania może się okazać dla nich bardzo niebezpieczne duchowo. Ja myślę, że tu nie trzeba daleko szukać, wystarczy otworzyć katechizm Kościoła katolickiego wtedy, gdy omawiane są dwa pierwsze przykazania. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Już tam pada takie bardzo jasne sformułowanie. Mowa jest o tym, że korzystanie z wróżbiarstwa, z horoskopów, z wywoływania duchów, okultyzmu i właśnie różnego rodzaju takich nieformalnych czy duchowych form leczenia związanych właśnie z różnymi rytuałami albo z bioenergoterapią, albo z radiestezją, należy uznać za niewłaściwe, po prostu za grzech. Tak nauczy nas Kościół.
Ja dopytuję o to, ponieważ na mszach uzdrowienie chorych u dominikanów bardzo często spotykamy się z osobami, które mówią, że swojego czasu korzystały właśnie z praktyk uzdrawiania, no właśnie poprzez bioenergoterapeutów. I co się okazywało? Okazywało się nawet, że parę razy to uzdrowienie rzeczywiście nastąpiło. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że jakaś moc rzeczywiście działała. Natomiast co się okazywało, ci ludzie po pewnym czasie popadali, mimo że wyzdrowili na ciele, popadali w potężne odczucie strachu. I pozwólcie, że też przytoczę takie bardzo ciekawe, interesujące świadectwo. Historia związana z pewną Olą, która była chora na epilepsję. Ona razem z mamą udała się właśnie do energoterapeuty, który no właśnie sprawił to, że jej zdrowie zostało przywrócone. Natomiast zapłaciła za to takim stresem i izolacją, która wręcz graniczyła z chorobą psychiczną. Co się stało później w jej życiu? Ola pojechała na rekolekcję, w których usłyszała właśnie, że wszystkie te praktyki są złe. Jeśli ktoś miał dostąpił uzdrowienia, to na pewno ze szkodą na własnej duszy. Ta dziewczyna, słysząc te słowa, postanowiła wyrzec się wręcz tego uzdrowienia, które nastąpiło, i też tak zrobiła. I co ciekawe, automatycznie choroba wróciła. Także praktycznie z dnia na dzień znowu wpadła w epilepsję. Natomiast historia skończyła się tym, że gdy już zaufała Bogu, wyrzekła się tego uzdrowienia pochodzącego od czegoś, co określała jako złe, oddała swoje życie Jezusowi, nastąpiło jakby drugie uzdrowienie. Epilepsja ustąpiła, a w jej sercu, w jej duszy, w jej życiu zapanował po prostu wielki i błogi pokój. Czy może tu jeszcze ojca Andrzeja poproszę o parę słów, bo ja jestem troszeczkę o tyle tym przerażony, że widzę, że takich niewłaściwych praktyk korzysta często dziesiątki, znaczy nie powiem tysiące z nas. I jeśli rzeczywiście skutek jest taki, jaki tu przed chwilą przez nas opisany, zastanawiam się bardzo często, co się dzieje w duszach i co się dzieje z życiem tych poszczególnych osób. Także ojcze Andrzej, to jeszcze proszę też o wypowiedź.
Nie chciałbym, żeby słuchacze zrozumieli to jako taką, powiedzmy, krytykowanie tam innych, którzy trudnią się też tego rodzaju jakimś uzdrawianiem czy wstawiennictwem. Bo niektórzy reklamują się, mówią, że też oni są chrześcijanami, są katolikami. U niektórych bioenergoterapeutów gdzieś tam wisi obraz świętego Jana Pawła II, czy jakieś takie rzeczy. Ale czasami niektórzy się reklamują, że jakiś biskup im pobłogosławił. Później pytając się biskupa, a biskup mówi, nigdy w życiu, wyrzeka się tego. No, nawet tu we Wrocławiu są, wiem, że takie rzeczy bywają, takie ośrodki, nie będę cytował. Ale często właśnie ludzie chodzą i tam myślą, że uzyskałem. Więc ja chciałbym tylko potwierdzić to. To jest, wydaje mi się, jak kiedyś była taka, tak się mówiło, że się jakąś dżumę, malarią wypędza, czy coś w tym rodzaju, jedną chorobę, drugą chorobą. To mi się wydaje coś podobnego. Tutaj Jest wielu takich, którzy myślą, że odkryli Amerykę, że to wszystko jest dobre, że jest wspaniałe. Tymczasem Bóg właściwie powiedział jedno słowo, powiedział imię swojego Syna, Jeszua, Jezus, Bóg uzdrawia. I to jest dla nas, On, to jedno słowo, to jedno imię ma dla nas najwyższe znaczenie, bo bez Niego to my nie mamy możliwości jakiegokolwiek uzdrowienia, czy to duchowego, czy fizycznego, czy społecznego. On jest nam potrzebny jak tlen do oddychania, jak woda do życia. No, dlatego wszystko to, co wydaje mi się gdzieś dąży, czy kroczy innymi drogami, to jest trochę takie naciąganie. To, co się dzieje bez Chrystusa, to niestety jest zwodnicze i prowadzi nas często w ramiona tego rogatego.
Sam Jezus zapowiadał, że takie rzeczy będą się działy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, dokładnie też w 24 wierszu. Jezus mówi takie słowa: powstaną fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. I rzeczywiście tak się dzieje, że Pan Bóg ma moc uzdrawiania, ale uzdrowienie też może pochodzić z innych źródeł. Zasadnicza różnica, myślę, polega na tym, że gdy Bóg uzdrawia, uzdrawia jednocześnie i ciało, i ducha człowieka, czy duszę. W jednym wymiarze fizycznym, a w drugim duchowym. Natomiast uzdrowienia pochodzące z innego źródła często ograniczają się na przykład tylko do uzdrowienia fizycznego, a duchowo człowiek jest coraz dalej od Pana Boga i doświadcza różnego rodzaju złych emocji, lęków, strachów i rzeczywiście takie rzeczy są. Dlatego warto sięgać do tego źródła, co do którego mamy pewność jako chrześcijanie, że jest autentycznie dobre zarówno dla ciała, jak i dla ducha.
Dlatego, drodzy słuchacze, bardzo proszę, weźcie sobie do serca głęboko, że jeśli szukamy już uzdrowienia, przywrócenia zdrowia, szukajmy tego podczas mszy o uzdrowieniu chorych, szukajmy tego w Eucharystii, szukajmy
w sakramencie namaszczenia chorych również.
Tak, szukajmy wśród grup odnowy w Duchu Świętym. Ludzie tam się modlą w imię Jezusa Chrystusa. Na dzisiaj już musimy zakończyć, więc jeszcze raz dziękuję księdzu Mariuszowi, ojcu Andrzejowi za podzielenie się tutaj własnymi spostrzeżeniami i wiedzą na temat uzdrowienia chorych. Ja mogę zaprosić Was w każdą pierwszą sobotę miesiąca do klasztoru ojców dominikanów. Modlimy się tam od godziny 19 za chorych. Jeśli ktoś by chciał się skontaktować, podaję swój numer 507 011 408. A na kolejną audycję Szkoły Duchowości Charyzmatycznej zapraszam w kolejną czwartą środę miesiąca. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Z Bogiem.
Amen.